skazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog, dziś w świątecznym nastroju. 11 listopada to święto przypominające rok 1918, ale w naszej najnowszej historii są także inne daty nawiązujące do idei niepodległości. To m.in. rok 1980 i powstanie Solidarności. Dziś w Skazanych na dialog krótkie podsumowanie działalności w Wielkopolsce, tej obecnie największej centrali związkowej. Na początek szef wielkopolskich struktur związku Jarosław Lange po niedawnym krajowym zjeździe delegatów i wyborach nowych władz.
Piotr Duda otrzymał bardzo silny mandat, żeby sprawować przez kolejne 5 lat. Warto powiedzieć tutaj radiosłuchaczom, że kadencja Solidarności rozpoczyna się właśnie w tym roku, czyli w roku 2023 i będzie trwała do roku 2028. I w tym okresie czasu właśnie Piotr Duda otrzymał silny mandat na sprawowanie właśnie funkcji przewodniczącego Komisji Krajowej. I to jest w gruncie rzeczy utrzymanie pewnej linii dbałości o pracowników, o członków związku i wszystkich też rzeczy, o których przecież walczyliśmy przez ostatnie kilka lat. Mówię tutaj chociażby o kwestie związane z emeryturami, kwestie związane z prawami pracowniczymi, kwestie wolnych niedziel od handlu, wszelkie różne inne rzeczy, które były do tej pory przedmiotem zainteresowania i dbałości Solidarności. Ten ruch zostanie utrzymany. Przypomnę, to warto o tym powiedzieć, Solidarność jest związkiem, który w Polsce jest największy i najsilniejszy. Ta nasza dbałość o drugiego człowieka, a szczególnie o godność człowieka pracy jest wpisane w nasze DNA i to jest ta rzecz, która mimo upływu kadencji i czasu nie zmienia się.
Były też deklaracje na zjeździe w Spale. Gościem był prezydent Andrzej Duda, a członkowie Solidarności, władze Solidarności zapewniały, że prezydent jest obecnie głównym sojusznikiem związku. Chodzi głównie przede wszystkim o ochronę programów socjalnych i te deklaracje padły ze strony i prezydenta, i władz związku.
Dla nas rzeczywiście to jest bardzo ważne, dlatego że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o program społeczny, ale też przede wszystkim o te elementy, które są związane z pracownikami i światem pracy. No, dajmy chociażby kwestia ochrony osób, które pełnią funkcje związkowe, niezwykle ważna rzecz. To jest kwestia chociażby zmian w przepisach dotyczących ustawy o związkach zawodowych, ustawy dotyczącej funduszu zakładowego, funduszu świadczeń społecznych. To jest kwestia...
Także emerytury stażowe.
Niezwykle ważne również emerytury pomostowe, emerytury stażowe. Szereg różnych rzeczy, które jak gdyby są zmienione. To jest dla nas bardzo ważne. I tak szczerze mówiąc, bardzo wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, że właśnie prezydent Polski, pan Andrzej Duda, tutaj zdecydował, obiecał i powiedział wprost, że ramię w ramię będzie oczywiście razem ze związkiem tych zdobyczy, tych pracowniczych bronił. I to jest bardzo dobry prognostyk. Oznacza to, że te elementy, które udało się wywalczyć i też nie było łatwo z rządem obecnym, no to te rzeczy nam nie przepadną.
Nie ma niepodległości bez Solidarności. Można tak parafrazować popularne hasło z czasów stanu wojennego i walki o niepodległość. O niezależne związki zawodowe walczyli robotnicy, ale wspierali ich również ludzie nauki, o czym przypomina dr Katarzyna Lis z NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Od razu powiem, że pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego byli zawsze od początku w ramach Związku Zawodowego Solidarność. Też właśnie od samego początku walczyliśmy o to, żeby były niezależne związki zawodowe.
Nawet na stronie podkreślacie, że organizacja działa od 80 roku.
Zgadza się. Pierwszym naszym przewodniczącym był profesor Balicki. Prawie 90% osób było w związku zawodowym. 90% pracowników.
W Solidarności.
W Solidarności, tak, zgadza się. Dzisiaj mamy również problemy związane z prawem pracy, z wynagrodzeniami. Czasami zdaje się, że one są posegregowane w bardzo różny sposób. Wychodzą nie tylko od bezpośredniego pracodawcy, ale wychodzą również od strony ministerstwa. Powiem, że od już wielu lat niestety, ale szkolnictwo wyższe jest niedofinansowane. Pamiętam, kiedy jako młody pracownik nauki wyjeżdżałam na konferencje międzynarodowe, czułam się mniej więcej niekoniecznie tak ubogo, niestety, ale było widać taki dysonans między naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Niemiec, Francji. Oczywiście nie to się liczy. Docenia się przede wszystkim umiejętności naukowe.
Pytanie, jak jest dzisiaj, bo był pomysł, by pensje profesorskie uzależnić od wynagrodzenia w gospodarce, w przemyśle. Pytanie, czy ten pomysł wypalił? Oczywiście adekwatnie też inne pensje, inne zarobki innych pracowników, tak żeby były odpowiednio do tego poziomu.
No przyznam się szczerze, że obecnie minimalna pensja profesora to jest, szczerze mówiąc, dwukrotność pensji minimalnej. Przy czym pracownik, który zaczyna drogę naukową, otrzymuje nie mniej niż 50% tejże pensji. De facto jest to 5 zł więcej niż pensja minimalna. Jeżeli student kończy studia, albo ma, przepraszam, zasoby finansowe rodzinne, albo zaczyna pracować, żeby po prostu się utrzymać.
No i bywa tak, że student kończy studia i zarabia więcej niż jego promotor.
Zgadza się. I to jest, no przynajmniej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, tak po prostu jest, że nasi absolwenci zarabiają więcej niż przeciętny pracownik naukowy.
Co nie działa?
No na pewno odgórne finansowanie szkolnictwa wyższego. Na te cele powinny być przeznaczone wyższe kwoty. Ja dodam, że żeby być pracownikiem naukowym, trzeba się rozwijać, trzeba jeździć na konferencje, trzeba wydawać. Dzisiaj konferencje naukowe, zwłaszcza te międzynarodowe, również publikacje, są niezwykle kosztowne. Uczelnia nie ma tyle pieniędzy, żeby sfinansować wszystkim pracownikom wszystkie działania naukowe.
Jaka jest tutaj rola związków zawodowych?
No przede wszystkim, jeżeli mamy wypracowany jakiś zysk ze środków uczelnianych, to negocjujemy z władzami uczelni o rozdysponowanie tych środków między pracowników. I powiem, że w naszym uniwersytecie w tym roku mieliśmy 3-krotne jednorazowe wynagrodzenia dla wszystkich pracowników uczelni.
Żyjemy w czasach, które stawiają przed nami także ważne, istotne problemy. Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła obywateli tego kraju do obrony niepodległości. Także w Poznaniu Ukrainkom i ich dzieciom pomaga Wielkopolska Solidarność, o czym mówi sekretarz regionu Aleksandra Cybulska.
Te rodziny, którymi się opiekujemy, które wspieramy, które mieszkają w Poznaniu przy ulicy Zamkowej, coraz lepiej sobie radzą w polskich warunkach. Dzieci, dorośli, osoby niepełnosprawne, bo takie osoby przebywają w tym budynku. Jeżeli chodzi o rynek pracy, wszystkie osoby pracują w różnych branżach, zarówno dziewczyny, które są niepełnosprawne, niesłyszące, jak i te pełnosprawne. Pracują w szwalniach, w drukarniach, lepią pierogi, ale również się zdarza, że pracują w firmach konsultacyjno-marketingowych. Przekrój jest dosyć szeroki. Każda z pań świetnie odnalazła się. Początki były rzeczywiście momentami bardzo trudne. W tej chwili czują się coraz bezpieczniej, coraz pewniej. Ważne jest też to, że coraz lepiej mówią w języku polskim.
O to chciałam zapytać. Język polski jest kluczem też do rynku pracy.
Zdecydowanie tak. Są zawody, w których trzeba się tym naszym językiem posługiwać. Ta komunikacja musi być sprawna. I tak rzeczywiście jest, że dziewczyny im dłużej przebywają tutaj w Polsce, coraz lepiej rozumieją ten język. Nie mówią tylko odtwórczo, tylko również rozumieją, co mówią. Więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Zdecydowanie też dzieci pomagają w tym. Chodzą do przedszkoli, do szkół, wracają, mobilizują rodziców. Byliśmy tego świadkami, żeby uczyć się języka polskiego. Poprawiają nawet mamy, jak należy mówić w języku polskim.
Członkowie Solidarności i sympatycy składają się, zrzucają się na ten pobyt rodzin ukraińskich, kobiet ukraińskich w Poznaniu. Czy to jest stała grupa, czy są ludzie nowi?
Rzeczywiście z góry od razu wszystkim dziękujemy, którzy wspierają zbiórkę Solidarni z Ukrainą. Taka zbiórka jest u nas założona w zarządzie regionu, jest wydzielone specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniążki. Tak, oczywiście pomimo to, że wszyscy tam pracują, jednak musimy pamiętać, że potrzeby są różne, czasami bardzo szerokie. W tej chwili w miarę stabilnie konkretne osoby, te, które zdecydowały się, płacą, lub też podmioty, a mianowicie nasze organizacje związkowe, zdecydowały się i co miesiąc wpłacają konkretną kwotę. To na pewno bardzo pomaga. Jest to budynek niedaleko Starego Rynku, wielopiętrowa kamienica, której koszty utrzymania oczywiście są wysokie. My oczywiście użyczamy te miejsca, w których te osoby nocują, bezpłatnie, więc bardzo nas to cieszy, że ktoś nas wspiera w tym działaniu.
To wszystko w dzisiejszych świątecznych skazanych na dialog. Takie krótkie podsumowanie. Życzę miłego weekendu i dobrego tygodnia pracy. Jacek Kosiak, do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.